Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam Państwa w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną, proszę Państwa, przedstawicielki, organizatorki Biennale Sztuki AI, która odbędzie się między 6 a 20 marca tego roku, także tuż jesteśmy w blokach startowych. I witam w studiu profesor Magdalenę Pińczyńską, dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Annę Syczewską.
Dzień dobry.
I profesor Aleksandrę Łukaszewicz.
Dzień dobry.
Tytułem, który został nadany tej i konferencji, wydarzeniu szeroko pojętemu, to Twórczy dialog i edukacja z AI. To ja teraz sobie pozwolę zapytać o ten twórczy dialog, bo to jest dla mnie najbardziej intrygujące w czasach, kiedy zastanawiamy się, co AI jest w stanie nam zrobić, jak bardzo nas skrzywdzić, bo to jest ta główna linia narracyjna. Dialog wydaje się, no może nie sytuacją problematyczną, ale na pewno takim pytaniem, które wydaje się być może kluczowe też z waszej perspektywy, ale mogę się mylić, więc tutaj postawię trzy kropki i oddam paniom głos.
To może ja tutaj króciutko zacznę. Maszyny, narzędzia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. I czy będziemy myśleć o młotku, czy o ogniu, czy o sztucznej inteligencji, to wszystko zależy od człowieka, w jaki sposób je wykorzystamy. Możemy młotkiem wbić gwóźdź albo rozbić komuś głowę. Na ogniu możemy upiec, przygotować jedzenie, ale możemy też komuś spalić dom. I tak samo sztuczną inteligencję możemy wykorzystywać dla poprawy życia ludzkiego, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i szerszej społecznej, jak i możemy wykorzystać do jej zniszczenia. Także absolutnie nie demonizowałabym żadnego narzędzia. Rozumiem oczywiście obawy, one są zrozumiałe, ale o dobre intencje albo złe intencje możemy tutaj w tym wypadku posądzać ludzi.
Ale w kontekście kultury i sztuki szeroko pojętych, no wydaje się temat jednak, nawet jeśli przyjmiemy, że jest to narzędzie, no wydaje się najbardziej palący. Więc to zestawienie z twórczością, która, czy inteligencją właśnie, bo to też kwestia nomenklatury, prawda? Są takie głosy, że być może powinniśmy zrezygnować z inteligencji, która była tak spójna jednak z myśleniem, no jednak ludzkim, tak samo jak twórczość. Jak tutaj zderzyć w takim razie tę historię technologii człowieka?
No właśnie to jest bardzo ważne zagadnienie, że my musimy na nowo przemyśleć, co to znaczy być człowiekiem. I musimy to przemyśleć zarówno w odniesieniu z jednej strony do zwierząt, jak i z drugiej strony do maszyn. Te granice, które kiedyś nam się wydawały takie sztywne, takie oczywiste, w tym momencie już wiemy, że one są płynne i przepuszczalne. Także to jest poważne zagadnienie, z którymi musimy się mierzyć, ale to nie jest tylko efekt pojawienia się szczególnie tutaj sztucznej inteligencji. Oczywiście, faktycznie, inteligencja, świadomość, są to kreatywność, są to takie cechy, które no właśnie miały nas odróżniać tutaj od świata. I zwierząt, i maszyn. Ale tak samo w odniesieniu do zwierząt, my już wiemy, że potrafią one tworzyć realizacje, które posiadają wysokie walory estetyczne. Może nie wliczymy ich w obszar sztuki czy sztuk pięknych, ponieważ jest to historyczna kategoria o charakterze społecznym. Mhm. Natomiast no, nie można tutaj odmówić walorów piękna. Tak? Z drugiej strony tak samo tutaj artefakty, realizacje wykonywane zarówno przez na przykład twory robotyczne, czy też we współpracy z algorytmami, posiadają wartości estetyczne i można też uznać, że artystyczne. Faktycznie ten zakres w ogóle tego, co dotychczas uznawaliśmy za specyficznie ludzkie, się kurczy. I tu jest, jakby w tym miejscu jest ulokowany nasz lęk. Tak naprawdę nie chodzi o to, co maszyny. Raczej chodzi o to, kim my jesteśmy.
Kim my stajemy się właśnie w świecie, w którym sztuczna inteligencja albo w ogóle inteligencja jako taka przestaje być tylko ludzka. I o tym też jest Biennale. Biennale nie jest o tak naprawdę sztucznej inteligencji, tylko po prostu o człowieku w relacji, w dialogu ze sztuczną inteligencją. Czy jest w ogóle ten dialog? Mm-hmm. Bo tego do końca jeszcze też nie wiemy. Część osób jest w dialogu, część twórców jest w tym dialogu, ale jest część tej społeczności, która ją zupełnie odrzuca i to jest jakby naturalne. My się chcemy temu po prostu zjawisku przyjrzeć. Absolutnie nie jesteśmy ani entuzjastami, ani też Biennale nie pokazuje jakby jednostronnej takiej fascynacji sztuczną inteligencją, tylko bardziej będziemy pokazywać też takie krytyczne odniesienia zarówno podczas wystawy, jak i podczas konferencji, bo to nie jest jednoznaczny dla nas w tym momencie świat.
Ja nieco się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam Biennale Sztuki AI, bo to jednak jest dość kontrowersyjne, gdybyśmy się tylko skupili na tym językowym rozumieniu samego hasła, bo ono niejako ma coś co sugeruje nam, co czujemy podskórnie, że wpadniemy w świat, no właśnie, twórczości, tu cudzysłów, wygenerowanej jednak trochę bez nas. No właśnie, znów bez nas, prawda? To, o czym pani profesor mówiła. Towarzyszyły wam takie dyskusje? Czy to właśnie nie narobi trochę zamieszania w odbiorze?
Nie ma możliwości chyba takiej, żeby sama sztuczna inteligencja czy sama technologia tworzyła. Musi być ten czynnik ludzki, absolutnie.
Tak, jeszcze to chyba nie jest ten moment, kiedy może kiedyś w przyszłości tak się wydarzyć, że różne są scenariusze przyszłości. Natomiast no tutaj jesteśmy na tym etapie, że to jest cały czas narzędzie i traktujemy to jako narzędzie i też nie chodzi o to, ja jeszcze chcę nawiązać do poprzedniego wątku, że my nie namawiamy do wykorzystywania tego narzędzia jako jednego albo jednego z wielu teraz słusznych, czy ponieważ są takie głosy, że szczególnie wśród ludzi młodych, że namawiamy do używania tego narzędzia. Nie namawiamy, tylko pokazujemy je, przedstawiamy, pokazujemy z różnych stron i chcemy właśnie wprowadzić ten dialog, bo takie stawanie też w opozycji no jest krzywdzące, szczególnie dla tych osób, które stają w opozycji, bo przyjdą takie czasy, już idą, już są, właściwie się zbliżają, że no takie osoby, jeśli stoją w opozycji, nie będą prowadzić tego dialogu, no to nie znajdą pracy potem. To jest takie...
To wydaje się kluczowe,
element.
Jeśli mówimy o uniwersytecie, prawda? Który ma również taką funkcję, aby przygotować młodych ludzi do tego, aby po prostu mieli jakiś niezły start, prawda?
Dokładnie.
Mówią panie o tym, że nie chodzi o hura optymizm i nie chodzi o namawianie. Pojawia się takie słowo w opisie też programu i idei, która towarzyszy temu wydarzeniu, jak laboratorium. Tworzenie laboratorium. Laboratorium kojarzy się z czymś, co nie jest przeliczone na sukces i nie zawsze tym sukcesem się kończy. Ma gdzieś wpisany błąd, ma gdzieś wpisany eksperyment. Rozumiem, że w taki sposób traktujecie te dyskusje czy tematy, które zostaną poruszone w trakcie wydarzenia.
Biennale to jest taki właściwie jeden wielki eksperyment, bo my nie wiemy, jaki będzie odbiór, nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. My mamy zbiór artystów, zbiór fantastycznych prac, fantastycznych prelegentów, którzy będą mówić o tym, o wykorzystywaniu tego narzędzia w różny sposób, tak samo artyści i w sposób krytyczny, i w sposób mniej krytyczny. Także to jest jeden wielki eksperyment. Po tym wydarzeniu chcemy zebrać całą dokumentację z wystaw, konferencji i wydać taki duży raport, który będzie mówił o tym, no jak się ten eksperyment udał też.
Może jeszcze ja tutaj powiem jedną kwestię, ponieważ tutaj się zarysowuje takie spektrum, jak to było wskazane, od takiej kompletnej ekscytacji technologicznej po neoludyczne odrzucenie. I wydaje się, że mamy do czynienia obecnie z taką zmianą polaryzacji świata, gdzie właśnie już nie tyle pojęcia prawo-lewo nam porządkują rzeczywistość, ale właśnie góra-dół. Czy mamy rozwijać technologię niezależnie od ryzyk, jakie będą z tym związane, czy też po prostu mamy ją odrzucać, ponieważ te ryzyka może z sobą nieść. W tym napięciu, tak, jest przestrzeń także na jakiś złoty środek, powiedzmy, tak? To znaczy na próby wykorzystania tych narzędzi technologicznych w krytyczny sposób, w twórczy sposób, tak? Nie odrzucając, ale także nie poddając się im zupełnie. I to jakby tego rodzaju różne nastawienia można znaleźć w sztuce współcześnie, ale też na tym, co my będziemy prezentować tutaj w ramach Biennale, będzie wręcz jeden manifest Body Intelligence przeciwko Artificial Intelligence. Także takie stanowiska neoludyczne w sekcji Etyczne zgrzyty i czarna skrzynka AI także znajduje swoje miejsce. Ale oczywiście jest też przestrzeń dla kompletnego zachwytu nad technologią. Tym miejscem pośrodku jest jak zwykle no właśnie twórcze, ludzkie, krytyczne wykorzystanie narzędzi. I tego się nie powinniśmy bać, choć ten lęk oczywiście towarzyszy człowiekowi tworzącemu już także od wcześniejszych etapów rozwoju technologicznego, czy pomyślimy o fotografii chociażby, prawda? Także no, jest to dosyć często przywoływane.
Czekam zresztą na ten fotograficzny element, bo on brzmi przeciekawie, co poza kadrem się dzieje, kiedy działania są niekontrolowane, w cudzysłowie. Że tak podpytam o tę część wystawy fotograficznej, kiedy sztuczna inteligencja zabiera się za zdjęcia wojenne i dopisuje do nich jaką historię?
To trzeba przyjść na wystawę no i właśnie zobaczyć.
Wiedziałam, że tak to się skończy po prostu takim zaproszeniem.
Nie będziemy zdradzać.
No ale trochę musimy zdradzić, bo skoro pojawiły się już dyskusje, pojawiły się, nazwijmy to, skrajne emocje związane z AI, skoro pojawił się element wystawy, no to przejdźmy trochę do tego programu, bo rozumiem, że będziemy namawiać do tego, żeby samodzielnie doświadczać, mierzyć się i wyciągać swoje wnioski i jakoś się mierzyć z tym tematem. Jeśli być może nie mieliśmy na to ochoty albo nie mieliśmy okazji do tego, żeby zrobić to wcześniej samodzielnie, jakie przestrzenie nas, pani, będziecie wrzucać podczas wydarzenia?
Dwie podstawowe przestrzenie, które są przeznaczone na wystawę, to Pałac Potockich oraz Bunkier Sztuki. W Pałacu Potockich będą zlokalizowane cztery sekcje wystawy głównej. Wystawa główna, całościowy tytuł ma Nieświadome algorytmy, z nie w nawiasie i ze znakiem zapytania oczywiście. I ta część Pałacu Potockich układa się w taką logiczną całość, kiedy zaczynamy od właśnie traktowania algorytmu jako medium, to jest pierwsza sekcja, i potem możemy przejść do sekcji symulacje świadomości, zastanawiając się właśnie, na ile tutaj mamy do czynienia ze świadomością, a na ile z jej symulacją. Z drugiej strony też możemy przejść do sekcji etyczne zgrzyty i czarna skrzynka AI, zadając sobie krytyczne pytania właśnie, do czego to może prowadzić wykorzystanie tego rodzaju narzędzi. A nad tym wszystkim mamy nadpisaną sekcję współpraca człowiek-maszyna. Także to się składa w pewną taką spójną całość. Natomiast piąta sekcja, zlokalizowana w Bunkrze Sztuki, nosi tytuł Kod ciała, algorytmy tożsamości i moda responsywna. I tutaj już sensu stricte mamy do czynienia z myśleniem o takim też algorytmicznym kształtowaniu tożsamości i o modzie, która no właśnie może wręcz rosnąć i przetwarzać się wraz z człowiekiem. Chociaż tutaj także będzie można zobaczyć takie napięcie pomiędzy wyrafinowaną technologią a twardą materią. Znajdziemy na niej też kamienie, które będą nam otwierały rozszerzoną rzeczywistość. Kamienie i piasek. Także różnego rodzaju tutaj napięcie.
Nie wiem, czy państwo czują tę enigmę, która nam się tutaj wydarzy. Będą kamienie, będzie rozszerzona rzeczywistość i napięcie rośnie i mam nadzieję, że smaki też są.
No właśnie, bo to o to chodzi, że nie będzie samej technologii. Żyjemy w świecie materii i my przez tą materię też będziemy mówić o pracach, czyli fotografia analogowa połączona ze sztuczną inteligencją, czyli natura, która łączy się też właśnie i zderza z technologią. ale też i będą takie światy metawersyczne, czyli że będziemy mogli wejść sobie w VR, poczuć trochę taki inny rodzaj odczuwania przestrzeni. I będzie też praca Markosa Nowaka, o której chciałabym tutaj chwilkę powiedzieć. Markos Nowak jest twórcą nowej definicji architektury. Jest to architektura tak zwana płynna. On redefiniuje w ogóle przestrzeń, w której najważniejsze stają się zmysły. Nie forma, nie użytkowość jako taka, ale po prostu odczuwanie, zmysłowe odczuwanie przestrzeni. I on pokazuje, w jaki sposób projekcje, w jaki sposób wejście w takie wirtualną przestrzeń wpływa na nasze zmysły. Ta praca będzie dostępna z kolei w Cogiteonie, gdzie będzie konferencja w przestrzeni 360 stopni. Cogiteon ma taką właśnie możliwość pokazania bardzo immersyjnej przestrzeni. I tam doświadczymy właśnie tej przestrzeni płynnej.
Muszę dopytać, bo od razu mi się uruchamiają jakieś nowe, czy otwierają mi się nowe drzwi, bo tak, jeżeli mówimy o płynności, tutaj wydaje mi się, że pierwsze zdarzenie następuje, architektura i płynność, bo kształty to jedno, ale jeżeli mamy coś nienamacalnego, od czego niejako wyszłyśmy w tej rozmowie, to zaczyna nam się trochę zaburzać samo pojęcie architektury. Mówi pani profesor też o redefinicji. A czy mogłabym zapytać o to, w jaki sposób w takim razie definiuje tę architekturę, którą tworzy i w którą nas zaprasza?
To jest architektura, która się ciągle może zmieniać. To jest
niematerialna, jak rozumiem, jeszcze w tych
czasach. Musi być jednak ta materia.
Tak
jak piasek, skały i coś, co nas taktykalnie po prostu gdzieś ugruntowuje do ziemi, bo jesteśmy w końcu ludźmi, którzy potrzebują bodźców. Sama technologia im nam ich nie dostarczy. Wszystko, co odczuwamy, odczuwamy poprzez nasze zmysły. Mamy ich 5, więc technologia sama w sobie, ona nam tego nigdy nie zapewni. My potrzebujemy jakichś fizycznych materiałów, elementów. Ale z drugiej strony otwiera przed nami takie kanały, w których ta materia może pełnić inną też rolę. Może ją też zmieniać, materię może zmieniać. I to jest też widoczne, czy pokazywać, albo tworzyć w ogóle formy, które na tę użytkowość nadają nam właśnie ten element zmysłowy. Zupełnie inny, zupełnie nowy, otwierają nam zmysły. To jest na przykład architektura Zaha Hadid, która jest zupełnie inna, ale to jest architektura tworzona we współpracy z technologią, z projektowaniem parametrycznym. To jest coś zupełnie, zupełnie nowego, eksperymentalnego. I jeszcze tutaj dodam, że Biennale to też jest miejsce, gdzie chcemy i gdzie włączamy naszych studentów w tą rozmowę. To jest dla nas też takim kluczowym składnikiem całego tego wydarzenia. Podczas Biennale będziemy prezentować prace studenckie. Prace powstały podczas warsztatów w partnerstwie z miastem. Studenci tworzyli koncepcję metra dla Krakowa w zespołach interdyscyplinarnych międzyuczelnianych. Warsztaty, jakby historia tych warsztatów jest długa, bo to już jest któraś tam z kolei edycja. Taką twórczynią tych warsztatów interdyscyplinarnych, międzydziedzinowych jest pani profesor Beata Gibała-Kapecka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która pod sztandarem warsztaty interdyscyplinarne zrobiła przestrzeń, stworzyła przestrzeń dla też innych uczelni, w tym AGH, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Jagielloński i nas, połączyła SWPS. I zespoły takie bardzo duże zespoły interdyscyplinarne. Naprawdę studenci z bardzo różnych obszarów tworzyli właśnie tą przestrzeń metra dla Krakowa, wykorzystując sztuczną inteligencję. Czyli pierwsza faza tego spotkania studentów różnych języków, różnej materii, różnych dziedzin właśnie odbyła się poprzez myślenie, wspólne myślenie o projekcie wykorzystującą tą technologię. I to pozwoliło tym grupom, dużym grupom, stworzyć spójną własną, jedną koncepcję, która potem była rozwijana już przez nich indywidualnie, czy jakby tylko poprzez ich umiejętności, tak? Czyli pierwsza taki zarys tych projektów powstał przy użyciu właśnie programów generatywnych. Natomiast potem on był już rozbijany przez nich indywidualnie i powstały przepiękne naprawdę wizje projektowe. To też ta technologia pomogła w miarę w bardzo krótkim czasie im spiąć projekt. Bo to były warsztaty, które trwały tylko kilka dni, gdzie trzeba po prostu zmierzyć się z ogromnym tematem. Mnie się wydaje, że gdzieś to tych młodych ludzi na tą technologię otwiera, że widzą, że to jest też narzędzie, które może przyspieszyć im pewne procesy. Natomiast oni z tym projektem potem muszą zostać sami.
Wywołała pani taki temat, który jest o tyle dla mnie interesujący, że kiedy mówimy o osobach studenckich, zastanawiamy się, co przyniosą i na ile nas też będą motywować, otwierać na zmiany. Czy to jest tak, że wy obserwujecie wśród studentów, studentek jakieś, no właśnie, szczególny rodzaj emocji, wyjątkowe zainteresowanie, wręcz przeciwnie? Gdzie te skrajności, o których pani mówiła, pojawiają się wśród studentów? Jak oni na przykład reagują na ten pomysł, na udział w nim? Co to dla nich w ogóle oznacza? Czy to jest jakiś wymysł pani profesor i dydaktyków? Czy to jest jednak coś, co jest faktycznie interesujące?
No to powiem tak, to...
Zabrzmiało groźnie.
Ja bym podzieliła studentów na dwie grupy i dla nich albo coś jest czarne, albo białe. Albo są zwolennikami, albo totalnymi przeciwnikami tej technologii, tego narzędzia. Buntują się, wręcz zdarzają się sytuacje, że nie chcą, odmawiają wykonania zadania, jeśli ono dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji. Tak. I jeśli chodzi o zajęcia, które ja prowadzę, no bo tylko mogę się odnieść do tego, no to w większości są to przeciwnicy. Tak. Mimo tego, że są to osoby studiujące na kierunku artystycznym, no jest duży opór i sprzeciw wobec tej technologii. Jest bardzo niewielka grupa, której ta technologia w jakiś sposób się jest ciekawa dla nich i chcą ją eksplorować. Natomiast, co jest ciekawe, to, że jeżeli większość grupy jest przeciwna, to ta mniejsza część nie chce się przyznać, że, i to mówię tutaj tak szczerze teraz, tak, nie chce się przyznać, że dla nich ta technologia jest ciekawa. Wręcz odsuwa się na bok, jak gdyby, nie wiem, boją się sprzeciwu. Nawet to nie jest sprzeciw, tylko wyrażenia swojego zdania, że jednak to może być ciekawe i że chcieliby zrealizować takie zadanie. Ja miałam jedne takie zajęcia, gdzie to było takie cząstkowe zadanie w całym procesie projektu semestralnego, gdzie chciałam, żeby na jednych zajęciach, poprosiłam ich, taki miałam pomysł, żeby przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, dałam im do tego narzędzia, stworzyli jakiś fragment zadania, projektu. No to spotkałam się z sytuacją taką, że studenci powiedzieli mi, że oni nie będą wykorzystywać tego narzędzia, odmówili wręcz wykonania zadania. A po zajęciach podeszło do mnie kilka osób i już tak z boku i powiedziało, że oni chętnie to zadanie wykonają później w domu. I także tak, to jest taka moje obserwacje, moje zdanie. Natomiast no, jest grupa też młodych ludzi, która jest bardzo entuzjastyczna co do tego narzędzia, jest ciekawa, jest wręcz pała taką chęcią eksploracji tego. No, natomiast z mojej obserwacji wynika, że jednak większość jest przeciwników, przynajmniej w tym otoczeniu, w którym ja mam do czynienia z osobami studiującymi na kierunkach artystycznych.
No właśnie, znów wracamy do tej sztuki i do lęku, ale jest też jeden element, który wydaje mi się kluczowy, przynajmniej w momencie, w którym jesteśmy, mianowicie prawo i to, co się dzieje, kiedy próbujemy regulować coś, o czym do końca nie mamy pojęcia. Jakoś tak, nie wiem, czy mogę to mówić głośno, chyba mogę. Że tak, wydaje mi się, że my bardzo często nie do końca wiemy, po pierwsze, na jakim etapie w ogóle prac z AI jesteśmy. To bardzo często uświadamia mi kolega Wojtek Wasiak, który akurat w radiu zajmuje się wszelkimi nowinkami i bardzo często pracuje właśnie z użyciem AI i bada wszystko, co wydarza się na świecie. W związku z tym on mówi, jeśli tobie się wydaje, że to się nie dzieje, to już się dzieje i wysyła artykuł lub film lub pierwsze próby na przykład stworzenia animacji, następnie świata, który jest absolutnie przez nas wymyślony, świetnie spromptowany, który nam wyskakuje po prostu w kilka sekund i możemy się świetnie w nim umościć. I tak sobie myślę, czy w ogóle próba mierzenia się z AI w tym momencie ma jakikolwiek sens? Czy to jest coś, co będzie po prostu cały czas wymagało tego, żebyśmy byli czujni, żebyśmy reagowali? Jak panie na to patrzą?
Odnosząc się jeszcze do tego prawa, tak na samym początku, to na konferencji będziemy mieć wybitnego specjalistę, mecenasa Romana Biedę, który będzie opowiadał na temat tych regulacji prawnych i sztucznej inteligencji. On jest jednym z w sumie można powiedzieć takich badaczy, którzy w obszarze prawa tworzą nową jakość, nową formułę zapisów prawnych, regulacji, które, no bo to wszystko jest płynne, prawda? To jest trudne. Natomiast no, my jesteśmy jakby, no to jest narzędzie, to tak samo jak dawniej było z komputerami. Ja to do tego porównuję. No to jest, może aż takiego sprzeciwu nie było, jak wobec sztucznej inteligencji. Natomiast to jest cały czas narzędzie i cały czas wymaga umiejętności. Ono samo nie zrobi za nas. To, że pewne osoby mają problem z tym, że wykorzystuje ich dorobek artystyczny, który umieścili kiedyś tam w internecie, wykorzystuje ich prace, utwory w jakimś tam stopniu. No tak, no wykorzystuje. No to jest, i z drugiej strony, jeśli taka osoba umieszcza coś publicznie, obwieszcza, prawda, umieszczając w internecie, no to w jakiś tam sposób zgadza się. No powinna być świadoma tego, że jest to jakiś tam zasób, który może być wykorzystany w jakimś stopniu przez czy inne osoby, czy do celów dydaktycznych.
No, ale są też tacy, którzy nie umieszczają, będąc najbliżej jednak działki, którą jest literatura. Tu widzę znaczny, że tak powiem, zasięg jednak pewnych przekroczeń. No a też jak wiemy, czarny rynek kwitnie, więc to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności osoby indywidualnej, czy artysty, który w taki, a nie inny sposób dzieli się ze światem, ale jednak tego, jak bardzo nie ma czasem kontroli nad tym, gdzie są umieszczane jego prace. No i tutaj mnie przebiega jednak dreszcz.
Tak, no nie ma. No nie ma kontroli. Jest to ogromna machina. Ona cały czas pracuje, idzie. Gdyby no, te obszary, one się mieszają ze sobą, rozszerzają. No nie mamy. Z jednej strony nie mamy nad tym kontroli.
Ja w ogóle uważam, że historia cywilizacji polega na tym, że zapożyczaliśmy zawsze.
Tak.
Z innych epok. Gdzieś się zawsze inspirowaliśmy czymś. Od sztuki starożytnej Grecji, która potem gdzieś zawsze ewoluowała dalej. Ale tak jest zawsze. Choćby nie wiem, jak byśmy się odcięli. My nie jesteśmy w stanie się odciąć od tego, co już było. Zawsze będziemy korzystać z tego, co nas inspiruje, albo co po prostu zostało nam na siatkówce oka. Czasem to jest zupełnie nieświadome. a czasem jest to intencjonalne. Tak jak Ania tutaj powiedziała, sztuczną inteligencję stworzył człowiek. To myśmy ją stworzyli. Nie ma od tego już odwrotu. W związku z tym jest wśród nas, jest czymś, co bardzo szybko ewoluuje, czym musimy się w każdej dyscyplinie tak naprawdę przyjrzeć i jak gdyby wchodzić z nią jakiś dialog, bo inaczej faktycznie będzie sytuacja, że przestaniemy mieć nad tym,
sami się sparaliżujemy. To prawda.
Przepraszam, jedną rzecz tylko chciałam powiedzieć a propos komputera, do którego pani doktor się odniosła, bo myślę sobie, że komputer był nazywany maszyną liczącą. Tak. Język jest dla mnie ekstremalnie istotny, jeśli chodzi o komunikację nie tylko między nami, bo oczywiście o relacjach możemy bardzo długo rozmawiać, ale też o tym, co podajemy szerokiej publiczności. I kiedy mamy w domyśle, że coś będzie bardzo szybko przeliczało zadania matematyczne, zajmuje bardzo dużą powierzchnię, kilka pokojów i my gdzieś tam sobie obok tego fruniemy, to mam wrażenie, że ten lęk, że tak powiem, i akceptacja jest nieco mniejszy. Dopiero później zaczynamy dostrzegać inne możliwości. A AI ma, mam wrażenie, zły PR już na poziomie literatury i opowieści, a już nie mówię o popkulturze. W związku z tym ta myśl, czy idea, czy lęk, którym my się karmimy, coś zostanie przechwycone, no ma teraz, że tak powiem, przed nami dość duże wyzwanie, żeby inaczej o tym opowiedzieć. Być może właśnie z mniejszym lękiem, a większą ciekawością. To tak a propos komputera.
No, to ja też najpierw jeszcze do tego komputera się odniosę, bo prawdę mówiąc moglibyśmy się tak samo bać jak sztucznej inteligencji, bo tutaj outsourcujemy nasze umiejętności i kompetencje racjonalne. Tak? A to właśnie racjonalizm przede wszystkim był tym za pośrednictwem, którego odróżnialiśmy się od zwierząt, że potrafimy liczyć, że potrafimy myśleć racjonalnie. A w momencie, kiedy zlecamy innym tutaj właśnie podmiotom, agentom, tak, na wykonywanie tego rodzaju pracy, no to rezygnujemy z czegoś, co właśnie nas charakteryzowało jako ludzie. Tylko się męczymy, tak? Dlatego wolimy, niech no właśnie te maszyny za nas policzą. Natomiast wcale bym tutaj nie mówiła, że tego można by było się obawiać mniej, tak? Ponieważ ludzie tak samo, jeżeli nie będą troszczyć się o zachowanie swoich kompetencji, to mogą przestać umieć myśleć racjonalnie, kategoryzować, liczyć, redagować teksty, tak? Ponieważ to wszystko właśnie z radością zlecają maszynom. Natomiast odnosząc się tutaj do kwestii prawnych i tego lęku przed kradzieżą, no ja tutaj jestem zdecydowanie bliższa profesor Pińczyńskiej i temu myśleniu, że no właśnie zawsze zapożyczamy od siebie. No, sztuka heleńska ze starożytnej Grecji tak po prostu, można powiedzieć, kopiowała, że trudno o lepszy przykład. Natomiast też obecnie w badaniach naukowych bardzo powszechne jest stosowanie open accessu, tak, otwartego dostępu, właśnie po to, żeby efektów naszych badań, efektów naszej twórczości nie patentować i nie traktować tylko jako towaru, tak, tylko jako dobra kulturowego, dobra o charakterze naukowym, które ma służyć ludzkości. Tak? Więc tu jest jakby taka kwestia. Ja chciałabym, żeby to, co robię, faktycznie w przyszłości było przywoływane z myślą o mnie. Natomiast niekoniecznie trzeba na tym zarabiać. Tak? Jeżeli ja tworzę dla ludzkości, to niekoniecznie wypuszczam nowy model butów czy samochodów na rynek. Także to w takim kontekście. Natomiast no, nie będę się odnosiła tutaj do takich szczegółowych kwestii prawnych, w tym nie jestem specjalistką, natomiast myślę, że ważną kwestią jest też takie filozoficzne bardziej podejście do kwestii autorstwa. Tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że mamy różne rodzaje relacji właśnie z różnymi algorytmami w procesie tworzenia, które dają różne rezultaty i mogą się w związku z tym pojawić też różnie zdefiniowane te sytuacje, jeżeli chodzi o autorstwo. Na to zwróciła mi uwagę Sun Park, młoda doktorka, Koreanka z pochodzenia, mieszkająca w Wielkiej Brytanii, której doktorat miałam przyjemność recenzować 2 lata temu. W tym roku ukaże się książka. Poświęciła go kwestii, na ile można uznać, niech pani posłucha, to bardzo kontrowersyjne, na ile można uznać niektóre dzieła stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji za dziedzictwo ludzkości przez UNESCO. Ludzko-algorytmiczne, Human Algorithmic Common Heritage of the Mankind. I zastanawiając się na tym, przy czym sama przez parę lat pracowała w UNESCO, przeprowadziła szereg wywiadów z osobami z ONZ, a także z artystami, artystkami właśnie tworzącymi z wykorzystaniem takich narzędzi, i wyróżniła 3 rodzaje takich relacji. Jedno, kiedy realizacja jest tworzona z użyciem gotowych algorytmów, zakupionych od korporacji, wykarmionych przez nie na jakichś danych, do których my nie mamy jakby dostępu, tylko dostajemy jak czarną skrzynkę. Tak? Mm-hmm. W tym wypadku, no, to znaczną część tego autorstwa należy przypisać, no właśnie, może korporacji, jako temu bytowi takiemu zbiorowemu. Natomiast, no, faktycznie nie tylko sam człowiek, nawet we współpracy z maszyną, to tworzy. Tak? Mamy tutaj ważny, istotny jeszcze trzeci podmiot. Mamy drugą sytuację. Jeżeli mamy jakiś algorytm, który został już wcześniej przygotowany, ale my go szkolimy, my go trenujemy. Wtedy mamy większy wpływ na rezultaty, jakie możemy uzyskać. Natomiast no, trzeci przypadek, i to jest ten, który ona postuluje, że może posłużyć do uznania jakiejś realizacji za właśnie to ludzko-algorytmiczne wspólne dziedzictwo ludzkości, jest wtedy, kiedy artysta, artystka sama stworzy narzędzie, które wyszkoli i we współpracy z nim zrealizuje dzieło. Tak, także tutaj łatwo jest mówić o kradzieży, łatwo jest wpadać w panikę, natomiast wydaje się, że lepiej jest się tak przyjrzeć precyzyjnie różnym tutaj możliwym sytuacjom i zastanowić się, kiedy możemy uznać autorstwo, kiedy nie do końca.
Patrzę z trwogą na czas i myślę sobie, że powinniśmy spędzić tutaj jeszcze co najmniej godzinę, ale... próbując jakoś dopłynąć do brzegu i państwa jeszcze zaprosić do, w ogóle powiedziałyśmy o Pałacu Potockich, ale jest Wesoła Immersive, jest Betel na przykład, Cogiteon oczywiście, o którym pani profesor wspomniała, ale też w kwestii dyskusji i konferencji, która tam się odbędzie. Oczywiście Apteka Designu, która też przez organizatorów jest nazywana jako miejsce eksperymentu i laboratorium, i cała dzielnica Wesoła w taki sposób się rozwija, więc mam wrażenie, że nie mogło być innego miejsca do tego typu spotkań. Pałac Potockich, w którym otworzycie wydarzenie, to jest 6 o godzinie 18, więc wydaje mi się to dość istotne. To jeszcze w ramach takiej piguły informacyjnej na koniec poprosiłabym o informacje związane z stronami internetowymi, na których możemy te informacje znaleźć. Jeśli oczywiście państwo są zainteresowani, mam nadzieję, że państwo są zainteresowani tym wydarzeniem. Co do biletów i wejściówek, bo to jest zawsze kluczowe pytanie, jak się dostać, jak się wbić, mówiąc kolokwialnie, na taką imprezę?
Większość wydarzeń, a w zasadzie wszystkie, są darmowe. Trzeba się zalogować na stronie i zgłosić swój udział tylko. Natomiast 2 wydarzenia faktycznie są biletowane. To jest performance na Francesco Fabrisa w Wesołej Immersive, gdzie też na stronie internetowej można znaleźć link do zakupu tego biletu. I w Bunkrze Sztuki wystawa jest biletowana, bilety są dostępne po prostu w bunkrze na bieżąco. Także zapraszamy serdecznie.
Tak, ja na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, bo my tu jesteśmy bytami, ale Biennale będzie towarzyszył bot, Biennale bot, który będzie asystentem, badaczem też podczas konferencji, z którym będzie można porozmawiać o wystawie, o różnego rodzaju zagadnieniach związanych z wystawą, ze sztuczną inteligencją. Także on będzie dostępny, otwarty dla zwiedzających, dla gości konferencji. Także zapraszamy do kontaktu z botem.
A strona internetowa jest bardzo łatwa do zapamiętania. biennaleai.org.
Ja myślę, że tytuł naszej rozmowy to będzie Zapraszamy do rozmowy z botem, więc proszę państwa, do państwa należy decyzja o tym, czy uruchomić ciekawość i być może trochę schować na chwilę lęki, od których ja też nie jestem wolna, w związku z tym z pewną ekscytacją czekam na to, co państwo zaprezentujecie na tym wydarzeniu i bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Proszę państwa, przypomnę, 6-20 marca, Bienal Sztuki AI. Do zobaczenia być może. Profesor Magdalena Pińczyńska, doktor Anna Syczewska, profesor Aleksandra Łukaszewicz były moimi i państwa gościniami. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.